Gość popołudniówki.
A naszym gościem jest Tadeusz Płużański, dziennikarz, publicysta TVP Historia, w tej chwili przede wszystkim, ale także Polskie Radio 24, prowadzący TVP Info. Dużo tej pracy w Warszawie. Dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry. Bardzo dużo pracy i to, i to dobrze, że jest dużo pracy, że można teraz również w publicznych mediach edukować. Ja się staram poruszać tematy najbliższe mi, czyli żołnierzy wyklętych, ich prześladowców, mówić o ważnych odniesieniach historycznych, albo to przecież wciąż jest aktualne. Prawda? Musimy wiedzieć, jak było, żeby budować to, co jest teraz i na przyszłość też, żeby
to ta nasza lepiej. Rozmowa właśnie będzie dotyczyć z jednej strony mediów, z drugiej strony historii. Od tej historii zacznijmy, bo w sumie w kalendarzu już prawie 1 kwietnia, a 1 marca pamiętaliśmy w sposób szczególny o żołnierzach wyklętych. Także w otoczeniu tej daty pojawiło się wiele skandalicznych wypowiedzi o żołnierzach wyklętych. Jakby z perspektywy osoby, która bada, zajmuje się tą kwestią, traktujesz słowa właśnie tych polityków, może nazwisk nie będziemy przypominać.
Jak chcemy,
tak? Ale niektórzy pomyślą, że to jest reklama, a my reklamy robić nie chcemy.
No, rzeczywiście, tak jak szereg osób, środowisk, państwo polskie w końcu wraz ze swoimi najwyższymi władzami potrafiły uszanować Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wyjątkowo godne uroczystości, godna oprawa, ważne słowa, na przykład prezydenta Andrzeja Dudy, które z jednej strony mówił o bohaterstwie niezłomnych, a z drugiej powiedział, że ci, którzy byli po drugiej stronie, to była po prostu przestępcza banda. I rzeczywiście tak to wyglądało. No ale z drugiej strony mamy osoby, które nie szanują naszego polskiego wojska, które wzorem komunistów, komunistycznej propagandy wciąż ich opluwają, starają się z tych pomników, które im budujemy, zrzucić. To są środowiska polityczne, publiczne, trochę jest tam ludzi pewnie po prostu z rodzinnie, środowiskowo związanych, prawda, z mordercami. Trochę jest pożytecznych idiotów. Nie będziemy też wymieniać tego pana chyba, ale mniej więcej wiadomo
o kim mowa.
O kogo chodzi, który nie ma pojęcia zielonego o żołnierzach wyklętych i powtarza po prostu to, co pewna gazeta z pewnej ulicy w Warszawie Czerskiej, prawda, wciąż twierdzi. To, co mnie najbardziej smuci, To fakt, że w tym roku ta dyskusja, prawda, czy też ten hejt przeniósł się na inny poziom, na poziom dużo poważniejszy niż poziom polityczno-publicystyczny, tylko na poziom uczelniany. Mieliśmy o to na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historii wykład właśnie rocznicowy. Prawda? To był jedyny moment, kiedy Uniwersytet Warszawski uczcił żołnierzy wyklętych. Uczcił wykładem pod tytułem Zbrodnie żołnierzy wyklętych na Żydach 1944-47. Pan doktor August Grabski z Żydowskiego Instytutu Historycznego, dzisiaj wykładowca właśnie na IHUW, opowiadał rzeczy skandaliczne, zarażał polską młodzież inwektywami o żołnierzach wyklętych. Mówił, że to nie było żadne polskie wojsko, że to nawet nie były bandy, tylko banda skrajnie prawicowa, która się nagle wzięła, znalazła w lesie w roku 1944-1945. No, tutaj nie ma ani jednego słowa prawdziwego.
No więc właśnie, teraz pytanie o media i o to, kto ma monopol w tej chwili na informacje. Trochę rynek medialny się zmienia, prawda? Możemy powiedzieć, że ze względu na zmiany, które zachodzą w mediach publicznych przede wszystkim, zaszły, te dysproporcje w dostępie do informacji także zmniejszyły się ewidentnie, co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że to nadal w kontekście pewnych myśli, idei, nadal jest trochę opozycja w kontekście tego, jak rynek medialny jest poukładany i jak to wygląda, jak to jest oceniane w tych.
Zmieniło się bardzo dużo. Media się spluralizowały, możemy tak to chyba nazwać. Pamiętam dobrze czasy lata 90., kiedy to była jedyna gazeta dominująca. Mówiliśmy już o niej. Ta, która na przykład twierdziła, że celem powstania warszawskiego było mordowanie Żydów. Wiemy, prawda, w jakim tytule mówimy. Były jakieś telewizje, były jakieś radia i wszyscy grali do tej samej bramki. Ja wtedy pracowałem w dwóch super niszowych tytułach. To był Najwyższy Czas i Tygodnik Solidarność, prawda? Ale po prostu nic innego nie było wtedy. I rzeczywiście dzisiaj, jak spojrzę na rynek medialny, to nie ma porównania, prawda? Mamy właśnie telewizję, mamy radio, w których to te treści są zdywersyfikowane, prawda? Jest szeroka paleta różnych postaw, poglądów. Oczywiście jest dopuszczana opozycja, prawda? Bo nie może być inaczej. Nawet jakby ktoś nie chciał, no to po prostu takie są parytety, prawda? Jest ustawa.
Chociaż
no
są takie środowiska, które programowo nie przychodzą do telewizji publicznej.
No to ich sprawa, no to jak nie chcą, no to ale kiedyś pewnie przyjdą, no. Jak się wybory zbliżą, tak, jeszcze jest bardziej te czy następne, to w końcu na pewno zmienią zdanie.
Czyli jest lepiej.
Jest lepiej, no jest też lepiej w prasie. Są różne tytuły, chociaż jeśli chodzi o dzienniki, tu się może niewiele zmieniło, z wyjątkiem jednego. Natomiast no, na przykład w tygodnikach już też dużo lepiej to wygląda. No i widz, czytelnik, słuchacz może sobie wybrać i dotrzeć też do myśli, które kiedyś po prostu nie były obecne, prawda? Ja staram się zapraszać do programów osoby, które rzeczywiście były całkowicie zmarginalizowane, były nacenzurowane. Ostatnio był na przykład Peter Reina w Polskim Radio 24. Kto pamięta tego człowieka? Bo to wybitny znawca kościoła, prawda? Działacz opozycji PRL-owskiej, prawda? Więc no, takie osoby mają dziś możliwość, mają prawo głosu.
Ale jesteśmy atakowani, mówię my jako przedstawiciele czy dziennikarze mediów publicznych, za to, że te media publiczne w tej chwili właśnie takie są, tak? To znaczy, że akcentują pewne kwestie, które do tej pory akcentowane nie były, albo ośmielają się podważyć pewien porządek i ład, który był gdzieś budowany przez lata.
No i to powoduje furię, to powoduje agresję, to powoduje mowę nienawiści tych środowisk, które miały monopol właśnie na prawdę. Jeśli komuś się nie podobają media publiczne czy telewizja publiczna, mogą sobie przełączyć, prawda? Są inne.
Ale zaraz,
telewizje...
przepraszam, to są z naszych pieniędzy przecież utrzymywane media.
Ale jak mówię, no jest znaczy w moim mniemaniu jest pewien pluralizm, prawda? Wszyscy są dzisiaj dopuszczani inaczej niż to miało miejsce kiedyś, prawda? No kiedyś, jak inne opcje polityczne rządziły, no to większości osób, które dzisiaj są w mediach, nikt nie zapraszał, prawda? Nawet na dostawkę. Po prostu ich nie było. Ja mówię o szeregu publicystów, o szeregu historyków, ekspertów. Te osoby nie istniały w ogóle w przekazie medialnym.
Tak jak powiedziałeś, wydaje się, że w tej chwili, jeśli chodzi o te reprezentacje w mediach publicznych i tą mnogość poglądów, z którymi możemy się spotkać, ona jest dużo większa niż to było wcześniej.
Proszę zauważyć, że na przykład zapraszani są postkomuniści, prawda, do mediów publicznych. Czy postkomuniści kiedyś zapraszali solidarnościowców, prawda, czy też antykomunistów? No nie zapraszali. No więc jednak ten porządek jest dzisiaj zupełnie inny. Ja może nie zapraszam takich osób, bo nie muszę, to tego nie robię, prawda? Ale inni to robią i te osoby
jest dyskusja, są reprezentacje, tak, oczywiście. No i teraz kolejna sprawa to kwestia właśnie wolności w mediach i tego, co może wydarzyć się w mediach w naszym świecie. W kontekście przyjęcia tej dyrektywy unijnej ACTA 2. W tej chwili to jest dyrektywa. Oczywiście sam fakt jej przyjęcia, także z naszego polskiego punktu widzenia i tego, kto jak głosował, jest już przedmiotem analizy i daje dużo do myślenia. Ale pytanie, czy my wiemy, jak to w praktyce dotknie rynek medialny w Polsce i co się stanie z tą przestrzenią wolności w internecie?
No właśnie, może się stać różnie. Wiadomo, że dyrektywa jest tylko, ale może aż pewnym kierunkiem. Jednak Unia Europejska chce pewne zasady wprowadzić. Zasady, które mają być cenzurą jednak. Prawda? Ja tutaj jestem zdecydowanie zdania, że otwiera to możliwość, otwiera to furtkę do cenzurowania internetu. Bardzo dobrze, że część naszej polskiej delegacji protestowała przeciwko temu. Zresztą inna też kiedyś protestowała, tylko o tym zapomniała, prawda? Ja mówię o eurodeputowanych drugiej strony. I to jest szalenie groźne. No już teraz mamy właściwie cenzurę w internecie, prawda? Wiele osób, moich znajomych też, jest na przykład kasowanych, banowanych, prawda? Jak to się mówi, na Facebooku czy na
blokowane są
Twitterze,
konta, tak,
prawda?
To prawda.
No więc to jest, czy my chcemy dalej pogłębiać ten stan i właściwie kto to ma oceniać, prawda? No bo ja mam wrażenie, a nawet pewność, że dzisiaj właśnie banowane są osoby o poglądach prawicowych. Prawda? W drugą stronę to jakoś nie działa.
Więc
to, czego chce Unia, sama, prawda, dzisiaj niestety opanowana przez lewaków, no to zmierza w tym kierunku, żeby wyrugować, prawda, z internetu, tak jak chcą wyrugować, prawda, szereg osób z mediów publicznych w Polsce, bo się nie podobają. Prawda? Tak samo z internetu i na dużo większą skalę chcą po prostu myśl konserwatywną, tradycyjną skasować.
No, czarnowidztwo z naszej strony, ale miejmy nadzieję, że tylko w tym programie, że w praktyce nie dojdzie do tych rozwiązań. Są zapowiedzi polskiego rządu, które mówią o tym, że ta dyrektywa w Polsce zostanie zrealizowana w taki sposób, by nikt nie miał problemu właśnie z wolnością w internecie.
Pozostaje... Ja myślę, że to jest poważna zapowiedź.
Tak jest.
Bo znamy szereg innych zapowiedzi, na przykład 500+, co zostało zrealizowane, więc nie mam powodu sądzić, że będzie inaczej, a to jest bardzo ważne, jak my tę dyrektywę europejską teraz rozwiniemy, no bo do parlamentów krajowych będzie należało właśnie twórcze odniesienie się do tej sprawy i skoro rządzący mówią, że się nie zgadzają na cenzurę w internecie, no to oczywiście...
W przeciwieństwie do opozycji, która na stronach internetowych mówi, że się nie zgadza, ale głosuje zupełnie inaczej. Tadeusz Płużański, dziennikarz i publicysta, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję, Janusz Rzeczkowski. Do usłyszenia.